Słuchacie przeglądu zagranicznego, a w nim obiecana rozmowa o wyborach w Wielkiej Brytanii, które odbędą się już 4 lipca, tak ogłosił premier Rishi Sunak. Sondaże przewidują klęskę Torysów i powrót do władzy Partii Pracy po, zdaje się, 14 latach przerwy. Ze mną dziś Katarzyna Sobiepanek, UK Politics po polsku. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Tych wyborów spodziewano się w Wielkiej Brytanii, ale zdaje się, że raczej jesienią tego roku, a nie już w lipcu. Co sprowokowało premiera Sunaka do takiej decyzji?
Zdecydowanie się spodziewaliśmy tych wyborów, one musiały się odbyć, muszą się odbyć w tym roku, bo tak nakazuje konwencja konstytucyjna. Natomiast rzeczywiście i z kancelarii premiera i z innych źródeł te informacje mówiły raczej o tym, że to będzie jesień. Czemu teraz? No przede wszystkim dlatego, że premier ma jakby wolną rękę w decyzji, kiedy to ogłosi. Ma tą wolną rękę do tego stopnia, że nawet swoich własnych ministrów nie poinformował o tym, dopiero poinformował ich po fakcie. I widocznie musiał zdecydować, że po prostu to jest najlepszy moment na to, mimo tych sondaży, o których pan wspomniał, 21 praktycznie punktowo procentowej przewadze Partii Pracy. Prawdopodobnie w tej chwili jest najlepszy moment, bo mamy garść dobrych informacji, jeżeli chodzi o gospodarkę, spada inflacja, mamy wzrost gospodarczy, Wielka Brytania wyszła z technicznej recesji, a Rishi Sunak, obecnie premier, kiedyś był kanclerzem i wtedy, kiedy był kanclerzem, jego notowania były troszeczkę lepsze, więc on na tej jakby reputacji gospodarczej na pewno będzie chciał zbudować tę kampanię, ale też ważne jest to, że dlaczego nie zaczekał do jesieni, to niby tylko 3 miesiące, nie taka wielka różnica, prawdopodobnie chodziło o to, że po prostu lepiej nie będzie, a wręcz może będzie gorzej, być może Bank Anglii nie zmieni stóp procentowych, nie obniży z tych stóp procentowych, być może nie będzie przestrzeni na to, żeby ogłosić dodatkowe cięcia w podatkach, więc prawdopodobnie on po prostu w tym momencie uznał, okej, doszliśmy do tego poziomu, w którym gospodarka jest w najlepszym możliwym stanie i ja mogę teraz powiedzieć, patrząc wyborcom w oczy, że mamy w miarę sytuację stabilną, wyszliśmy z pandemii, wyszliśmy z tego kryzysu gospodarczego, który w Wielkiej Brytanii, w całej Europie, w tym całym świecie się wtedy rozwinął i na tym chcemy budować. On zresztą tak mówi, że on w tej chwili doprowadził do tego, że jest sytuacja stabilna i on na tym chce budować przyszłą wielkość brytyjskiej gospodarki. Ale myślę, że jest też kilka może innych powodów, które o tym zdecydowały. Przede wszystkim lato to jest taki sezon ogórkowy w polityce, kiedy pojawiały się różne takie może mniej istotne informacje, ale Partia Konserwatywna w ostatnim czasie słynie z tego, że praktycznie co tydzień pojawiały się różnego rodzaju informacje o skandalach, nadużyciach finansowych, płatnym lobbingu, jakichś mniejszych bądź większych przestępstwach popełnionych przez posłów Partii Konserwatywnej, więc myślę, że w wakacje te historie by powróciły być może ze zdwojoną siłą. Powróciłyby też pewnie apele z prawej strony Partii Konserwatywnej o to, żeby być może Rishiego Sunaka w ogóle usunąć i ten chaos w Partii Konserwatywnej mógłby się rozwinąć, rozdać na media i jeszcze bardziej wyborców do Partii Konserwatywnej zniechęcić. Poza tym na pewno zagrał też sporą rolę ten element zaskoczenia. Wszyscy byliśmy zaskoczeni tym, że to jest jednak 4 lipca. Partia Pracy nie ma jeszcze do końca wypracowanego swojego programu wyborczego. Musi się troszeczkę teraz spieszyć z tym, ale myślę, że najbardziej jednak ucierpieli ci bezpośredni rywale Partii Konserwatywnej, czyli Partia Reform, która chociaż co prawda nie ma
zdobyć jakieś mandaty.
Dawna Brexit Party, partia Nigela Farage, tak możemy powiedzieć, bo on jest praktycznie jej właścicielem, ma 52% udziałów w spółce Reform i oni zdecydowanie nie są przygotowani do tego startu. Oni jeszcze wybierają wielu kandydatów, prawdopodobnie ten proces selekcji będzie bardzo mocno przyspieszony, być może pojawią się tutaj jakieś przypadkowe osoby, a poza tym sam Nigel Farage ogłosił dzień po tym, jak się dowiedzieliśmy, że będą wybory, że on jednak nie wystartuje, chociaż były spekulacje, że wreszcie chciałby wystartować i wreszcie chciałby się dostać do parlamentu. To była taka trochę kuriozalna informacja, bo on napisał wręcz wprost, że jest bardziej zainteresowany, bardziej zaangażowany w tym momencie w kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych po stronie Donalda Trumpa i chciałby się tam bardziej angażować i będzie się tam bardziej angażował. Co prawda potem pojawiło się w wideo w mediach społecznościowych, w których powiedział, nie, oczywiście ja będę jeździł z Reform, będę prowadził kampanię, nie głosujcie na Torysów, głosujcie na Reform. Tylko że w praktyce on się do tej pory nie pojawił na żadnym evencie swojej własnej partii, więc to myślę świadczy o tym, że tak naprawdę jego zainteresowanie, jego myśli są gdzie indziej i tutaj Sunak go w pewnym sensie złapał, tak? Nigel Farage na pewno będzie w tej kampanii się pojawiał, bo on jest bardzo barwną postacią i czegokolwiek by nie opublikował na mediach społecznościowych, to wszyscy to podchwycą, ale może nie będzie aż tak groźny. I tam jeszcze były takie mniejsze partyjki, które się po prawej stronie mogły pojawić, nawet partia Dominika Cummingsa, byłego doradcy Borisa Johnsona, on ogłosił, że chciałby też stworzyć partię. Więc to wszystko w tym momencie Sunak uciął problemy w swojej własnej partii. I jeszcze jedna może ważna rzecz. On tak naprawdę będzie oczywiście mówił, że chce wygrać te wybory, ale myślę, że patrząc po sondażach, wszyscy wiemy, że jest to bardzo mało prawdopodobne. Ale liczy się też to, jak duża będzie ta porażka. To znaczy, jak wielu posłów partii konserwatywnej wróci do parlamentu, czy pojawią się jacyś nowi, czy partia konserwatywna ma w tej chwili około 350 posłów, czy wróci ze 100 posłami, czy z 200, czy będzie ich jeszcze mniej. Jakie będą rozmiary tej porażki, zdecydują też po prostu o przyszłości partii konserwatywnej, jej kierunku, o tym, kto będzie następcą Rysiego Sunaka. Więc tych myślę, elementów, które się na to złożyło, było kilka. Czy to się uda, czy się nie uda, no to zobaczymy, ale też oczywiście nie przerobimy tego alternatywnego scenariusza już, więc no, pracujemy z tym, co jest na ten moment.
Wokół czego będzie kręcić się ta kampania wyborcza? Wspominała Pani o tych kwestiach gospodarczych, które pewnie odegrają jedną z kluczowych ról, ale czy jest coś jeszcze, na przykład kwestia imigracyjna? To jest temat, którym przez ostatnie tygodnie żyła Wielka Brytania, temat deportacji do Rwandy. Czy to też ma jakiś istotny wpływ na te nadchodzące wybory?
Zdecydowanie myślę, że wokół tego zaczyna się kręcić ta kampania, bo to w zasadzie jest taka pierwsza linia podziału, którą Sunak wyraźnie narysował. To znaczy on powiedział, my mamy plan powstrzymania łodzi przemytników, którzy tych nielegalnych imigrantów do Wielkiej Brytanii dostarczają. Naszym planem jest plan odsyłania, deportowania ich do Ruandy. I my ten plan chcielibyśmy wcielić w życie. Oczywiście to, czy to się udałoby, czy nie, to jest inna sprawa. Ale on mówi, Partia Pracy nie chce Ruandy. Partia Pracy chce myśleć tutaj o jakichś innych rozwiązaniach, które na pewno będą nieskuteczne. I to jest pierwsza linia podziału, jaką Sunak wyrysował i na pewno wokół tego będzie się to wszystko kręcić. Szczególnie, że jest lato i na pewno tych łodzi będzie coraz więcej i to jest bardzo medialna kwestia. I nawet jeżeli może wyborców nie dotyka to aż tak bardzo jak sytuacja gospodarcza, to jest to coś, o czym się dyskutuje, o czym dyskutuje się też szczególnie w tych bardziej prawicowych mediach. Poza tym Sunak zapowiedział, że będzie też mówił o kwestiach bezpieczeństwa. Będzie starał się pokazać, że Partia Pracy jakby, jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa, nie jest takim pewnym wyborem jak Partia Konserwatywna. Chociaż tak naprawdę jak patrzymy na deklaracje jednej i drugiej strony, to jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa, to nic się nie zmieni. To są bardzo, bardzo podobne polityki. Polityka gospodarcza owszem również, tak jak mówiłam, Sunak będzie pewnie budował na tej swojej reputacji kanclerza, będzie próbował tutaj pokazać, że on jest osobą kompetentną. Ale Partia Pracy też ma już jakiś plan gospodarczy, przy czym z Partią Pracy jest ten problem, że oni na razie powiedzieli wszystko bardzo ogólnie, nie podali jeszcze żadnych szczegółów, tak jak mówię, nie mieli może tego planu gotowego na pierwszy dzień kampanii. A druga kwestia jest też taka, że czegokolwiek by teraz oni nie ogłosili, zawsze jest takie ryzyko, że może komuś się to nie spodoba i może poparcie trochę im spadnie, więc przynajmniej myślę na początku kampanii Partia Pracy będzie mówiła większymi ogólnikami, będzie starała się przedstawić bardziej tą swoją wizję tego, jak polityka gospodarcza miałaby wyglądać, niż co tu się będzie działo konkretnie.
Rozmawiamy o wyborach w Wielkiej Brytanii, które już 4 lipca. Sondaże dosyć wyraźnie pokazują, że będzie to triumf Partii Pracy, choć oczywiście pozostaje pytaniem, jak duży triumf. W związku z tym rozmawiam z Katarzyną Sobiepanek, UK Politics po polsku. W pierwszej części tej rozmowy rozmawialiśmy o tym, co spowodowało tę przyspieszoną datę wyborów i jaki może być tematy główne kampanii wyborczej, która właśnie się rozpoczyna. Teraz chciałbym porozmawiać o samej Partii Pracy, bo wszystko wskazuje na to, że po kilkunastu latach przerwy to znowu lejburzyści będą nadawali polityczny ton Wielkiej Brytanii. W jaką stronę żegluje partia Keira Starmera?
Bardzo dobre pytanie, bo jakbyśmy popatrzyli na to, co się działo w 2019 roku, pewnie wielu słuchaczy pamięta nazwisko Jeremy Corbyn, który był taką ikoną Partii Pracy i który miał jej zapewnić zwycięstwo, to się oczywiście nie stało, ale on był zdecydowanie politykiem skrajnie lewicowym. I kiedy Keir Starmer przejmował po nim władzę, on na początku wydawał się chcieć kontynuować ten program skrajnej lewicy, ale w momencie, kiedy doszedł do władzy, no to zaczął się korbynistów najpierw ich uciszać, potem pozbywać. I w pewnym sensie mamy w tej chwili taką kulminację, ponieważ Jeremy Corbyn ogłosił, że będzie startował w tych wyborach jako kandydat niezależny i został wczoraj usunięty z Partii Pracy, bo partia Keira Starmera zdecydowanie idzie bardziej w kierunku centrum. Niektórzy mówią nawet, że będzie ich trochę ciężko odróżnić od Torysów, przynajmniej w pewnych aspektach.
Tony Blair
Keir Starmer
Bis?
mówi o... Słucham?
Tony
Blairbis?
Blair Bis?
I tak, i nie. I tak, i nie, ponieważ jak spojrzymy na osoby, które są wokół Keira Starmera, to jest tam faktycznie nadal kilka osób z tamtego pokolenia, ale jednak w większości jest to nowe pokolenie i też trochę nowe myślenie, bo takim głównym założeniem Keira Starmera, jak on mówi o swojej partii, on mówi, że to jest changed labor, tak? Czyli zmieniona partia pracy i pod takim hasłem chciałby, żeby właśnie o tej partii mówiono. Po pierwsze, on mówi, że chciałby powrócić do źródeł, powrócić do klasy pracującej, znowu służyć, on takiego słowa używa, klasie pracującej. I pod tym kątem też kieruje swoją kampanię, kiedy mówi właśnie do ludzi rozczarowanych tymi ostatnimi latami, ludzi, którzy przeżywali duże trudności w związku z inflacją, rosnącymi kosztami życia. Ale też właśnie mówi o tych wyborcach z tak zwanego Red Wall, czyli tej części Wielkiej Brytanii, którą Partia Pracy straciła w 2019 roku. Straciła, ponieważ wtedy Partia Konserwatywna z kolei była może trochę społecznie bardziej konserwatywna, ale gospodarczo bardziej lewicowa. I w tym kierunku idzie też Keir Starmer i on jeszcze mówi o dwóch takich swoich założeniach, swojej polityki. Jedno to jest oparcie się troszeczkę na tym, co robi Partia Demokratyczna w Stanach Zjednoczonych, na wzroście gospodarczym, odpowiedzialności fiskalnej, ale też na kontrolowaniu łańcuchu dostaw, czyli na większym generalnie udziale państwa w gospodarce. A z drugiej strony, jeżeli chodzi właśnie o pracowników, jeżeli chodzi o osoby pracujące, no to Partia Pracy przygotowuje dla nich New Deal. Co prawda dzisiaj słyszałam, że ta nazwa ma być troszeczkę zmieniona, żeby się inaczej kojarzyła, ale to też chodzi o właśnie zabezpieczenie prawa pracowników od pierwszego dnia zatrudnienia, o urlopy macierzyńskie, o zasiłki chorobowe, o możliwość podpisywania układów zbiorowych i powrót też do tego, co jest podstawą Partii Pracy, czyli do związków zawodowych. Do tego, żeby one miały większe uprawnienia, chociaż cały czas mówię, ten program jest w opracowaniu, w jakiej ostatecznej wersji on wyjdzie, to się dowiemy za kilka dni. Ale tak to właśnie wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, tu też się rysuje pewnego rodzaju doktryna, bo
No
David
właśnie
Lammy, który prawdopodobnie.
o to bardzo chciałem
Tak?
zapytać, bo my pamiętamy Partię Pracy właśnie z czasów Jeremiego Corbyna i przyznam, że gdyby to Jeremy Corbyn był dzisiaj liderem Partii Pracy, to obawy, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, musiałyby być duże wobec tego, co Wielka Brytania zrobi, czego więc można się spodziewać po Wielkiej Brytanii Keira Starmera.
Absolutnego odcięcia się od tego, co mówił Jeremy Corbyn. Co prawda, to jest też ciekawe, bo to są te same osoby, które były u niego w gabinecie, ale one mówią dzisiaj coś innego. Mówią przede wszystkim o tym, że czy Wielka Brytania będzie się opierać na tak zwanym progresywnym realizmie i polityka bezpieczeństwa w Europie będzie tym priorytetem numer jeden. Zresztą David Lammy wspólnie z rzecznikiem Partii Pracy do spraw obrony kilka dni temu odwiedził Kijów, zapewnił tam o żelaznych gwarancjach Wielkiej Brytanii dla Ukrainy. On też częściowo, w zasadzie z Davidem Cameronem, był częścią tej wielkiej operacji, która chciała wzmocnić w Republikanach tę chęć pomocy Ukrainie i przegłosować ten duży pakiet pomocy. On był kilkanaście razy w Stanach Zjednoczonych, zresztą ma tam dobre kontakty. Jest też dobrym przyjacielem Baracka Obamy, bo chodzili razem do szkoły, więc i z demokratami, i z republikanami te jego kontakty są dość dobre. On mówi też zdecydowanie, że NATO jest fundamentem bezpieczeństwa w Europie, także wszystkie zobowiązania, które Wielka Brytania do tej pory podjęła wobec NATO, wobec Ukrainy, one na pewno będą kontynuowane i tutaj nic się nie zmieni. Co się może troszeczkę zmienić w stosunku do tego, co Partia Konserwatywna w tej chwili mówi, to prawdopodobnie Partia Pracy będzie szukała pewnego rodzaju zbliżenia z Europą, z Unią Europejską. Chociaż nie ma oczywiście mowy o tym, żeby odwrócić Brexit, przynajmniej na razie. ale Partia Pracy zapowiada podpisanie paktu bezpieczeństwa i obronności z Unią Europejską. Jak ten pakt będzie wyglądał, to oczywiście się okaże, ale mówi się o tym, że on miałby być dość szeroki, to znaczy nie obejmować tylko właśnie współpracy w zakresie bezpieczeństwa, ale też być może jakąś umowę w kwestii polityki migracyjnej, jakąś umowę właśnie w kwestii zabezpieczenia dostaw tych kluczowych surowców do Europy i być może też jakieś mniejsze porozumienia, co mogłoby de facto doprowadzić do ponownego nawiązania współpracy w wielu dziedzinach, które zostały zerwane właśnie w związku z Brexitem.